Błogosławieństwo na tą wieczorną naszą społeczność, na te rozmowy z bratem Kaleszczykiem.
Dobry i łaskawy Boże, który mieszkasz w niebie, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za to, że pozwoliłeś nam się tutaj dzisiaj zgromadzić, wspólnie widzieć nasze wzajemne oblicza, cieszyć się społecznością braterską i prosimy teraz, abyś dalej nam zechciał pobłogosławić tą wieczorną część naszych wspólnych rozmów na tematy, które dotyczą naszego zbawienia. Niech Ci będzie wieczna cześć i chwała, dobry Panie, za wszystkie dary, które nam dajesz, przez Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Drodzy braterstwo, w programie mamy w planie wieczorna społeczność, rozmowy dotyczące Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 16 wiersz. Za chwilę na pewno się pojawi ten tekst na ekranie. To jest tekst z Ewangelii Mateusza, 19-16. Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym mógł osiągnąć życie wieczne? To jest, znamy tą przypowieść. Przepraszam, że tak trochę. Dobra jest. Warszawską. 19 rozdział, od wiersza 16. Dobrze, w międzyczasie brat będzie ustawiać. Odczytamy sobie tą przypowieść Ewangelii Mateusza 19 od 16 wiersza. Bogaty młodzieniec i związanych z tym doświadczenia. Wiersz 16 mówi tak. I oto ktoś przyszedł do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, abym osiągnął żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? Jezus rzekł: Tych: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę, miłuj bliźniego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? I rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. I dalsze myśli Jezusa w tej sprawie, 23 wiersz mówi: Jezus rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wnijdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiedział Piotr i rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za tobą, cóż nam za to będzie? A Jezus im rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To jest ten tekst tłumaczenia Biblii Warszawskiej, nowego przekładu tak zwanego. W tym tekście jest troszeczkę inaczej oddany ten wiersz pierwszy. Nauczycielu, co dobrego mam czynić? W innych tłumaczeniach jest powiedziane: Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Będziemy się chcieli zastanowić nad tym, co tutaj jest w tym tekście zawarte. Otóż chciałbym na początku powiedzieć, że my nie będziemy tworzyć jakichś oczywiście pewnych doktryn. Nie będziemy starali się, aby wszyscy wyszli z tego spotkania, żeby wszyscy jednakowo rozumieli. Każdy ma prawo myśleć po swojemu. Każdy ma prawo wypowiedzieć się. Nigdyśmy takich rzeczy wcześniej nie były praktykowane. Nie umiemy po prostu dyskutować. Często nie potrafimy w krótkich słowach wypowiadać swoich myśli. Jest taka zasada, żeby odpowiadać krótko do tematu i mniej więcej do sensu tego, co mniej więcej pytanie odnosi się, czy to do jakiejś kwestii i tak dalej. My się tego musimy uczyć, także nie dziwmy się, że jeżeli ktoś nie potrafi tego uczynić, nie będzie w stanie tego dokładnie postąpić w ten sposób. Po prostu robimy to, uczymy się wszyscy. I w straży z pierwszego numeru z 2008 roku jest taka myśl bardzo charakterystyczna i mówi tak. Pierwszym niebezpieczeństwem, przed którym apostoł ostrzegał Kościół, było sekciarstwo. Mówi tak. Tym usiłowaniem jest doprowadzanie do tego, by każdy uznany człowiek, członek kościoła miał dokładnie taki sam pogląd na każdy szczegół jakiejś nauki chrześcijańskiej. I on więc tutaj szeroko omawia tę sprawę. A więc nie musi być tak, żeby każdy miał jednakowy punkt na dany temat. próba zmuszenia wszystkich ludzi do takiego samego pojmowania każdego zagadnienia doprowadziła do wielkiego odstępstwa i rozwinął się w ogromny system papieski, to właśnie ten system odstępczy. A więc my nie dążymy do tego, żebyśmy wyszli stąd wszyscy, żebyśmy jednakowo rozumieli. Każdy ma prawo pojmować sprawę jak uważa, mniej więcej ze Słowem Bożym. My będziemy chcieli podyskutować po prostu na ten temat. Kto jaki ma punkt widzenia, jak by chciał to widzieć, tą przypowieść, co tutaj nasz Pan powiedział. Może ma jakieś myśli, może jakieś spostrzeżenia. Mamy tu braci, którzy dość długo zajmują się Biblią, czytają. Mamy też różne pomoce i tak dalej. Może to wszystko razem pomoże nam zwrócić uwagę na tą przypowieść w taki sposób, żebyśmy mogli bardziej wyciągnąć jakieś korzyści. Oczywiście mógłby być wykład do tego tematu, ale wykład to jest coś takiego, jeden mówi, wszyscy słuchają, ale czy ten, który słucha, to rzeczywiście się zgadza z tym, co ten drugi mówi, czy on rozumie to, co mówi? Nikt go nie zapyta, nikt nie zada drugiego pytania, bo to nie wypada przerywać w czasie wykładu, prawda? Tak jest, że jesteśmy nauczeni. A przecież chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, co nasz Pan tutaj powiedział, jak pojmujemy tę sprawę. Wiele badamy, wiele się możemy nauczyć od nas nawzajem, jeśli ktoś by miał jakieś dobre spostrzeżenia. I tutaj takie na początek zada pytanie. Młodzieniec zadał naszemu Panu pytanie, co dobrego ma czynić, aby otrzymać życie wieczne? Zwróćmy uwagę też na to, jak nazywa naszego Pana ten człowiek. Czy nazywa go mistrzu, nauczycielu? Zwraca się do niego dobrym. Dlaczego tutaj w tej przypowieści Jezus od razu odnosi się i mówi, nikt nie jest dobry, tylko jeden jest Bóg. Czemu zwracam uwagę na tą stronę? No i będziemy chcieli po prostu, może jakieś są jeszcze inne pytania związane z tą przypowieścią. Może byśmy jakieś inne wyciągnęli myśli. Będzie to cenne, jak posłuchamy, mniej więcej jak kto chciałby coś na ten temat wyrazić, chętnie byśmy posłuchali. Proszę. Jest tutaj mikrofon. Ja bym prosił, żeby zaczekać chwilę, aż mikrofon dojdzie. bo są bracia w internecie, chcieliby słuchać, słyszeć i dlatego...
Ja przepraszam, braterstwo, że ja zabiorę pierwszy głos.
No nie muszę, bracie, za co przepraszać.
Cieszę się, że brat zrobił wprowadzenie polegające na tym, aby każdy z nas czuł się prawdziwie wolnym w Chrystusie. Do pewnego stopnia, mniej czy więcej, zresztą w tym także ja, byłem uformowany przez pewne kanony, że tak powiem. To wolno, tego nie wolno, trzeba się tak zachowywać, to czy tamto. Nie zawsze dawano mi sposobność osobistego podejścia do pewnych kwestii. Dzisiaj pewnego razu do jednego z braci, który mnie zapytał o pewne rzeczy, to powiedziałem mu tak. Kiedyś w swojej młodości, kiedy poznawałem prawdę, w dziecinnej, uczciwej naiwności przyjmowałem wszystko, bo brat pielgrzym tak powiedział, bo tak jest napisane w teraźniejszej prawdzie i z taką niewinną, dziecinną naiwnością to przyjmowałem. I w pewnym momencie do tego brata powiedziałem, dzisiaj patrzę nieco inaczej. Słucham braci, ale przyjmuję to, co do mnie przemawia, to, co mnie przekonuje. Czytam to, co jest napisane, ale przyjmuję tylko to, co do mnie przemawia i mnie przekonuje. W ostatnich numerach, czy to Teraźniejszej Prawdy, czy Sztandaru Biblijnego, do niektórych braci już powiedziałem, że ołóweczkiem na marginesach swoje uwagi piszę i czasami brakuje mi marginesu. Dlatego, że niektóre pojęcia są podawane, które mnie nie nadają się do przyjęcia. Jak ja to tak powiedziałem, wtedy ten brat mówi do mnie, tak, to ty jesteś taki mądry, ty wiesz, co można przyjąć, a co nie można przyjąć, co jest dobre, a co złe. No byłem zaskoczony postawieniem w ten sposób takiej sprawy. Ale mu odpowiedziałem, tak, ja już wyrosłem z tej dziecinnej naiwności, a teraz przyjmuję tylko to, co mnie przekonuje. Ja nie mówię, jeżeli czegoś innego nie przyjmuję, że to nie jest prawda. Ale ja buduję się na tym, co mnie buduje, co mnie przekonuje i co mogę potem używać jako argument mój, a nie powoływać się na autorytet, że tam ktoś napisał, ktoś powiedział i tak dalej. Bo są ludzie, którzy tych autorytetów nie uznają. Wtedy ja muszę używać argumentu, że to jest mój sposób rozumowania i tak dalej. Odnosząc się do tego, do tej przypowieści, do wypowiedzi owego młodzieńca. Osobiście do mnie raczej przemawia wersja Biblii Gdańskiej. Dlatego, że ten wiersz 16 i 17, on bardziej jest skierowany do naszego Pana, więc po pierwsze, że nauczyciele zakonni wyrażali się bardzo negatywnie o naszym Panu. Przecież mówili o nim, on diabelstwo ma. A więc zastanawiające jest, że ów zakonnik do Pana odnosi się nauczycielu dobry. Czyli zauważył coś dobrego, coś w rodzaju, jak Nikodem w nocy przyszedł do Pana, bo widział w nim coś dobrego i chciał od niego czerpać informacje, pouczenia i tak dalej. I dlatego myślę, że Biblia Gdańska raczej tutaj oddaje w mojej ocenie lepiej niż tutaj Biblia Warszawska, ponieważ 17 tekst jakby mówi, że zakonnik pytał o to, co jest dobre. Nie, on odnosił się do dobroci naszego Pana. Swój stosunek wyraził do naszego Pana, że ty jesteś dobrym nauczycielem. I jako do takiego zwracam się, powiedz mi, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny. Zauważcie, drogie braterstwo, ja w tym widzę pewien sposób nieuczciwości korzystania z pouczeń. Bo zakonnik nie przyszedł z uczciwym pytaniem, tak jak innymi razy mamy powiedziane, przyszedł kusząc go. A więc oni usiłowali naszego Pana ośmieszyć na różne sposoby i dlatego tutaj ten zakonnik zwraca się do Pana, nauczycielu dobry, co mam czynić? Jak to? Zakonnik, nauczyciel prawa i on nie wie, co w prawie jest napisane i dlatego Jezus Pan mówi, co czytasz? Po co ja ci mam odpowiadać? Odpowiedz sam sobie. Przecież czytasz, jesteś znawcą zakonu. Wiesz, co masz czynić. A więc popatrzcie się, drogie braterstwo, i ja na to zwracam uwagę, jak ważną rzeczą jest, żeby do prawdy podchodzić uczciwie, rzetelnie, z chęcią poznania jej, a nie dla filozofii i dla jakiejś wykładni, bardzo często wykrętnej. Tu jest postawione pytanie, co pomaga w ubieganiu się o życie wieczne w obecnych trudnych czasach, a jakie mogą być przeszkody lub utrudnienia.
To no, za chwilę będziemy o tym jeszcze mówić.
Tak, także no to, razie... jeszcze dwa słowa tylko powiem tak. Co mi pomaga pod tym względem? Teoretycznie zdaje mi się, że posiadam pewne podstawy do tego, co powinienem czynić jako chrześcijanin, jako ten, który zdeklarował się służyć Panu. Ale powiem wam o tym, że praktycznie wykonać mam poważne problemy. I tutaj naprawdę zaczynam rozumieć ludzi, którzy czasami są zniewoleni nałogami i wracają i nie mogą sami podołać w wyzwoleniu się z tych nałogów. I moja trudność, mój problem to polega właśnie na wcielaniu tego, co ja wiem. Na wcielaniu tego, co mój umysł zarejestrował, co mam czynić, ale nie zawsze starcza mi sił. I dlatego, drodzy braterstwo, przy tej okazji chcę was poprosić o to, abyście mi pomogli, abyście ze mną współpracowali, abym ja nie tylko pytał Pana, ale robił to, co czytam w zakonie. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, że chwilę zająłem czasu.
Dziękuję. Do tych końcowych pytań, które tu są, my dojdziemy. Ale pierwsze, zastanówmy się może nad samą treścią tej przypowieści. Czemu ten człowiek zadał naszemu Panu pytanie? Nauczycielu dobry, czemu się tak do niego zwrócił? A gdyby się zwrócił tak, jak się zwrócił Zacheusz, czy tak, jak inni się zwrócili, Jezusie, synu Dawida i tak dalej, czy Jezus by w ten sposób odpowiedział do niego? Gdyby ten człowiek zwrócił się do naszego Pana, Mistrzu, Jezusie, synu Dawida i tak dalej, czy w ten sposób by nasz Pan zareagował? Czy w tym pytaniu nie ma czasami takiej nutki, że chce jak gdyby zadać pytanie, bo w jakimś sensie uznaje pewną interpretację, którą Jezus podaje, ale tak naprawdę nie chce uznać Jezusa jako Mesjasza. Jak myślimy? Proszę.
Są równoległe teksty, które najprawdopodobniej o tym samym wydarzeniu opisują i one są zawarte w następnych Ewangeliach. Na przykład w Ewangelii Marka w 10 rozdziale i w Łukasza. W 10 rozdziale, wierszu 17 jest tak. A gdy on wychodził w drogę, przybieżał jeden i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, cóż czynić mam, abym odziedziczył żywot wieczny? Komplementarny tekst z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 18 wiersza. I pytał go niektóry książę, mówiąc: Nauczycielu dobry, co czynić, co czyniąc odziedziczę żywot wieczny? I za każdym razem jest w następnych wierszach odniesienie do tego pytania, dlaczego ty nazywasz mnie dobrym, skoro Pan Bóg jest dobry. Ale widać z tego, że Mateusz mówi ktoś upadł, ktoś zapytał. No, Marek mówi, że padł przed nim na kolana, a więc wątpliwe, aby to był jakiś przeciwnik Jezusa. A Łukasz mówi, że to był jakiś książę. I on zapytał: Nauczycielu dobry. Odpowiedź, że takie jakby odwrócenie od siebie tego dobry i skierowanie na Boga jest przejawem tego, że Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na Ojca. Tak uważam. Natomiast sądzę, że z tych wierszy porównawczych wynika, że pytanie zostało zadane szczerze i w dobrej intencji. Dziękuję.
Proszę, brat Michał.
Również rozumiem, że to był szczery...
No do mikrofonu proszę. Paweł, trzymaj mikrofon, bo to...
Rozumiem, że ten zakonnik to miał dobre serce, bo chciał otrzymać życie wieczne. Ale myślę, że rozumiał, że pewna trudność jest przestrzegać te przykazania, aby je przestrzegać i otrzymać to życie wieczne, że coś więcej jest potrzebne. Myślę, że miał jakieś po prostu przemyślenia w sercu i zrozumiał, że Pan Jezus jest dobrym nauczycielem, który może tą kwestię wyjaśnić. I Pan Jezus przy tej okazji tą prawdę naświetlił, że tylko Ojciec jest dobry, bo On jest źródłem dobra, On jest źródłem życia. I w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że to, co On głosi, On jest nauczycielem, ale On nie głosi swojej nauki, tylko głosi tę naukę pochodzącą od Ojca. I Ojciec jest właśnie tym największym dobrem i u Niego można życie otrzymać. No i ten dobry nauczyciel oczywiście w późniejszym czasie powiedział, co trzeba czynić, że coś więcej, bo trzeba przyjąć tego, którego Ojciec posłał jako nauczyciela i jako życiodawcę. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Skoro zakonnik przestrzegał, to znaczy skoro ten człowiek przestrzegał te przykazania, zgadzamy się z tym, że mniej więcej tak by to wyglądało, że szczerze się go pyta. To po, jeśli on przestrzegał wszystkie przykazania, to po co się naszego Pana pyta, co ma jeszcze czynić dobrego, skoro on to wszystko przestrzegał? Tam siostra z tyłu chciała. To Paweł, podejdź. Nie, nie, bez mikrofonu nie. Dlatego, że nie słyszą inni.
Znaczy mi przyszło do głowy w tej chwili, gdyby to odwrócić inaczej. Pierwsza część, że jakby tą przypowieść podzielić na dwie części. W pierwszej części przychodzi Żyd do naszego Pana i mówi, co on ma zrobić. Przestrzegaj przykazań. Ale gdzieś chyba w głębi serca on czuł, że nie jest w stanie tych przykazań przestrzegać jak należy. Ja to tak zrozumiałam. I dalsza część mówi, no to co dalej? On wiedział, że nie jest w stanie tych przekazań wypełnić w 100%. To jest ta pierwsza część, tak dziękuję. Jak ja ją zrozumiałam. Dziękuję.
Jeszcze tu z tyłu brat.
To znaczy ja chciałem do tej wcześniejszej kwestii powrócić właśnie, czy był jakiś fałsz w sercu pytającego Pana Jezusa. Ja tu powiem, że Pan Jezus, który znał serca ludzkie, doskonale potrafił przejrzeć, czy ktoś podchwytliwie i tak dalej, i wtedy reagował odpowiednio. A tu jest napisane, że Jezus spojrzał na nich z miłością. Jak gdyby po prostu zgodził się z tym, co odpowiedział mu ów właśnie pytający. Zgodził się z tym, że faktycznie przestrzega tych wszystkich przykazań, tylko powiedział mu właśnie, że jeszcze jednego ci brak. Wszystko, co masz, sprzedaj, rozdaj ubogim, że to mu zagwarantuje wejście do tego królestwa. Także dziękuję.
Dziękuję. A przecież Jezu, on mówi, przecież ja przestrzegałem tego wszystkiego od młodości. Czyli czy on tu widzi u siebie jakąś lukę w tym rozumowaniu? ten młodzieniec? Bo Jezus mu mówi, czyń to i to i tak. Jezus mówi tak, a jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? Pyta się, których? A Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę, miłuj bliźniego jak siebie samego. I młodzieniec wtedy się zwraca do niego. Tego wszystkiego przestrzegałem od mądrości mojej. Czegoż mi więcej jeszcze potrzeba? To tak samo jak się ktoś zwraca do drugiego człowieka. No przecież to wszystko robię. Co jeszcze mam więcej zrobić?
Jeśli można jeszcze, tak? To być może słyszał inne wypowiedzi naszego Pana, który tłumaczył na przykład przestrzeganie też przykazań. Mówił, napisano, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Napisano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam. I być może w tej kwestii również myślał, przestrzegam przykazań, ale co na to powie mistrz, co powie na to nauczyciel, czy również w jakiś sposób rozwinie. I faktycznie uczynił to Pan Jezus, wskazując po prostu na główną rzecz, czyli miłość, której jak gdyby takim wyrazem będzie właśnie sprzedanie całej swojej majątności i rozdanie ubogim.
Tak, też później. Tak. Brat, do tego, tak? Proszę.
Tak, ja przepraszam, że jeszcze raz zabieram głos. Ja osobiście jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek osądzać lub osądzać czyjeś intencje. Ale z opisu tej sceny, jaka tu jest przedstawiona, analogicznie podobnie jak młodzieniec ów z przypowieści o dobrym Samarytaninie. Kiedy Pan mu odpowiedział, miłuj bliźniego, jemu się zrobiło głupio. Jemu się zrobiło głupio. On mówi, no tak, Panie, tylko problem jest w tym, kto to jest bliźni. O, tu jest problem. A Pan chciał mu zwrócić uwagę na Samarytanina jako bliźniego. I ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te relacje, jak już powiedziałem, nie chcę osądzać intencji. Ale z opisu, jaki mamy przedstawiony, jawi się to, że to pytanie nie jest do końca uczciwe. Nie jest do końca uczciwe. Bo w przeciwnym wypadku, gdyby takim było, to by młodzieniec powiedział tak, kiedy Pan mu mówi, to przestrzegaj, to on by powiedział, tak, Panie, będę to przestrzegał i cokolwiek jeszcze powiesz, to będę przestrzegał. Ale on mówi, Panie, to co Ty powiedział, to co ja zacytowałem, a Ty potwierdzasz, że jest prawdziwe, no to ja to wszystko czyniłem. Więc w czym problem? Więc jemu wydawało się, że on już robi wszystko i już powinien ten żywot wieczny otrzymać. Ale ponieważ Jezus Pan znał intencje faryzeuszy w ogóle i nauczonych w piśmie i tego kleru żydowskiego, o których przecież powiedział innymi razy bardzo surowe słowa, że cedzili komara, a wielbłąda połykali i tak dalej, czyli czepiali się pewnych formułek, pewnych drobnostek, a istotę rzeczy, tak jak to Pan powiedział, te rzeczy mieliście czynić, a on ich nie opuszczać. Więc myślę, że tutaj ten młodzieniec, kiedy Pan znał jego motywację, a znał, i dlatego mu powiedział, jeszcze jednak coś u ciebie jest do zrobienia. A znał jego usposobienie i przywiązanie do majątności i uderzył w tę nutę i wtedy on został zasmucony. Gdyby jego pytanie było uczciwe i rzetelne, to po takiej odpowiedzi Pana, idź, sprzedaj majątność, rozwal ubogim, on powiedziałby, Panie, robię ten krok, idę i tak jak mi doradziłeś, będę to robić. Ale on tego nie zrobił, a wręcz został zasmucony. I to wszystko przesądza jakby o tym, że nie do końca były jego motywacje uczciwe. Ale tak jak jeszcze raz powiedziałem, nie chciałbym być sędzią usposobienia tego. Dziękuję.
Tak. Dziękuję. Tak, ale podejdź z mikrofonem w razie.
No ja już się cieszę, że możemy dyskutować, bo no, być może tak jest, że ilu nas jest, to każdy przyszedł z jakąś swoją wizją tego wydarzenia i pierwsze na przykład, co mi się rzuciło w oczy, było kilka wypowiedzi, że to jest przypowieść. Ja powiem szczerze, że zawsze całe życie to traktowałam jako fakt, że po prostu ten taki człowiek naprawdę był, przyszedł do Jezusa, a nie, że Pan Jezus przypowieść opowiada. I druga też rzecz, że mi zawsze towarzyszyło przekonanie, że jednak ten człowiek ma uczciwe intencje, że to jest uczciwe naprawdę pytanie. I nawet bym powiedziała, że się bardzo dużą dozą pokory wykazał. Raz, że wydaje mi się też, że to nie był zakonnik, nie był faryzeusz ani uczony, bo z reguły Biblia mówi, że przyszedł jakiś uczony czy faryzeusz. Tu tylko pisze, że człowiek, wiemy, że był bogaty, w innych ewangeliach, że dostojnik albo książę, czyli ktoś wysoko postawiony. I sam fakt, że ktoś wysoko postawiony przychodzi i nawet tam jak Andrzej w którejś odczytywał Ewangelii, że nawet padł przed nim, a Jezus był cieślą. Więc wydaje mi się, że jakby wykazał się tutaj pokorą, zwłaszcza jak na przykład porównamy faryzeuszy, którzy też uważali, że oni tak przestrzegają zakon jak należy, no ale oni z tego wniosek wyciągali, no skoro robimy to, co należy, no to my to już na pewno będziemy zbawieni, no bo któż inny. A ten człowiek ma w sobie jakby przekonanie, no że robi to, co należy, ale z drugiej strony czuje, że coś nie do końca jest tak, jak trzeba. I ja jakby zawsze to w ten sposób rozumiałam, że, no, że on ma jakby w sobie uczciwe intencje, ale widzi, że, no, że jakby nie do końca z tym zakonem to tak jest, że on wszystko tam niby zrobi, co mu powiedzą, co mu ci uczoni te wszystkie przekazania przykażą, ale ciągle czuje jakiś rodzaj czy pustki, czy że no coś musi być jeszcze. I jakby ja jakoś zawsze tak to widziałam, że on uczciwie przychodzi, pyta się, co jeszcze. Natomiast paradoks tego jest taki, że Jezus mu pokazuje, co jeszcze i to się okazuje dla niego za trudne, że kiedy on się dowiaduje, w czym jest problem, to jest to trudne do udźwignięcia. To, tak jak to jakby zawsze rozumiałam. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Bo tutaj jest taka rzecz, że z tego właśnie to, co Jezus powiedział temu młodzieńcowi, wynika dalsza sytuacja odnośnie tego wielbłąda, który ma przejść przez ucho igielne. To właśnie to jest jedno z drugim związane, że tak trudno będzie bogatemu wnieść do królestwa, jak wielbłądowi przejść przez ucho igielne. Z tyłu jeszcze. Tam, tak. Siostra z tyłu, a później siostra.
Dziękuję. Ja to tak rozumiem. Wydaje mi się tak, że ten młodzieniec, widząc i słysząc nauki naszego Pana, a był w przekonaniu takim, że on robi, czyni dobrze, podszedł do naszego Pana i właśnie zadał mu to pytanie. Ja to jest takie tylko moje zdanie, tak to odebrałam, że jakby w nim troszeczkę była do zapychy, że chciał pokazać Panu, że ja to wszystko czynię i teraz jak mu Pan powiedział, że masz to czy tamto czynić, on mówi, ja to wszystko czynię i on w tym momencie, to jest takie moje zdanie, spodziewał się, że Pan go pochwali, o dobrze, możesz uzyskać królestwo, a Pan znając serca wiedział, gdzie tkwi przyczyna i Pan go, tak mówiąc takimi naszymi słowami, sprowadził go na ziemię swoją odpowiedzią. Dziękuję.
Tak jest, dziękuję. Szesna.
Ja z kolei myślę, że tutaj nie chodzi głównie o intencje tej osoby, chociaż one też są ważne, ale chodzi o dochodzenie prawdy o sobie. Każdego chrześcijanina takie coś prędzej czy później dotyka, że musi sobie uprzytomnić, czego mu brakuje. I mi się wydaje, że ta osoba nie kombinowała, tylko po prostu to była osoba niedojrzała, która przypuszczała, że no, chciała się dowiedzieć czegoś o sobie, a jednocześnie nie chciała. I Pan Jezus, tak jak zawsze czyni z nami, ja tak przynajmniej mam takie przekonanie, że tak jest, to pozwala nam zrozumieć różne rzeczy o sobie stopniowo, nie od razu, nie wylewa wiadra na zimnej wody na głowę. Ja tak na przykład mam, że nigdy mi nie wylewa zimnej wody na głowę, takiej wiedzy negatywnej o mojej osobie, tylko ja dochodzę do tego taką drogą stopniową. I tutaj też tak było, że owszem, przestrzega tego i w końcu mu powiedział, że brakuje mu tego, że on po prostu nie potrafiłby oddać to, co jest jego stabilizacją tego bogactwa. Co niekoniecznie oznacza, że trzeba mieć nie wiadomo jaki majątek, żeby nie umieć się wyrzec tego. Ja właśnie teraz tak zastanawiając się nad różnymi rzeczami, które nas teraz dotykają, to zrozumiałam, że niewolnikiem ludzi to jestem w bardzo małym stopniu, ale najbardziej jestem niewolnikiem własnych wad. I to mnie najbardziej boli. Teraz mam taką autorefleksję w życiu. Skończyłam określony wiek i tak jakoś przyszło na mnie taka jakaś, że cały czas wydaje mi się, że wszystko jest tak chwiejne, że zastanawiam się nad tym, czy ja się nadaję w ogóle do życia wiecznego. Mam taki problem. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że Bóg mnie jeszcze nauczy wielu różnych rzeczy, chociaż to jest wszystko bardzo trudne. No i właśnie myślę o tym młodzieńcu, że tu o to chodziło, że Bóg każdemu człowiekowi pozwala poznać samego siebie. Doprowadza go do takiego punktu, że ten człowiek musi się zastanowić i lepiej, że to zrobi teraz, te swoje wady sobie wyciągnie i sobie będzie próbował chociaż trochę ich usunąć, bo gorzej jak to wszystko by wyszło na samym końcu i to by było już za późno. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Siostra, jak gdyby przechodzi do następnego etapu i tutaj właśnie byśmy chcieli się zaraz za chwilę odnieść do tego, że jak my to możemy przenieść wypowiedzi naszego Pana i wypowiedzi tego młodzieńca na obecną sytuację. Siostra już zaczęła ten temat. Jeszcze brat do tego wątku poprzedniego.
Ja uważam, że tutaj coś ważnego Pan powiedział temu młodzieńcowi, bo młodzieniec mówi, że ja to wszystko czynię. I teraz czujmy się w sytuacji, jak myśmy stanęli przed Panem po kolei i powiedzieli tak, Panie, ja to wszystko czynię, a co by Pan powiedział? A czynisz to czy tamto? Dobrze? A słowami, a myślami? I wskazałby nam pewne braki, których my jeszcze nie jesteśmy na tyle doskonali, żeby wejść do Królestwa. A młodzieniec już myślał, że wszystko dobrze czyni, a Pan pokazuje, nie, coś ci brakuje. I tutaj z tej lekcji byśmy mogli wyciągnąć, że nam również to coś brakuje, że musimy poprawić pewne rzeczy, a w dalszej części będziemy o tym jeszcze mówić. Także tutaj każdy by dostał coś innego w tym charakterze, który już posiadamy, żeśmy wypracowali, ale nie do końca jeszcze dobrze.
Tak, dziękuję. Właśnie o to tu chodzi. Że jakiś brat już też przechodzi do następnego etapu, bo my chcielibyśmy, jak gdyby się mamy jeszcze pół godziny, chyba że będziemy dłużej dyskutować. A więc musimy sobie wyjaśnić sprawę, o co chodzi, że młodzieniec zwrócił się do naszego Pana, że takie nasze były wypowiedzi mniej więcej na ten temat, ale przenosimy to, zaczynamy dostrzegać postawę tego młodzieńca w naszym życiu, czyli na to, co nauczył nas Pan przez ten opis, widzimy w pewnym sensie siebie. Siostra nadmieniła, brat nadmienił i właśnie o to tu chodzi. A więc jak możemy się odnieść do obecnych czasów w tej sytuacji? On żył od dziecka w środowisku Żydów, przestrzegał przykazań. Czemu nasz Pan tutaj nie podał tej przypowieści pierwszej części tego przykazania do Boga? Bo 10 przykazań jest podzielona na dwie części. Część do Boga, to cztery przykazania i sześć przykazań do człowieka. I Jezus tu nie wymienia, czy będziesz nie czyń obrazu litego, czy przestrzegać sabatu i tak dalej, czy ojca. W jaki sposób? Dlaczego Jezus tego nie podał tutaj? Tylko od razu przeszedł do tego, co dotyczy człowieka, stosunku człowieka do człowieka. Jak my możemy przejść w tej sytuacji? Odnieś się do nas. Brat, proszę.
Nie o to chodzi, bracia, żebym ja tu coś mówił od siebie. No nie, bo zazwyczaj bywam źle zrozumiany, ale to jest oczywiste, każdy tam sobie jakoś to tam na swoje przełoży. Jest taka sprawa, że przychodząc do jakiegokolwiek badania tekstu, trzeba to czynić z modlitwą i z prośbą do Pana o pojaśnienie, aby Pan umysł otworzył na tyle, abyśmy my mogli skorzystać jak gdyby z podpowiedzi Ducha Bożego odnośnie tego wszystkiego. Wiadomo, że trudno się wczuć w tą sytuację tego zdarzenia, z uwagi na to nie wiemy, jakie były doświadczenia tego człowieka, który przystąpił do naszego Pana, ale jest ciekawa rzecz. Okazuje się, że można spojrzeć z pewnego punktu widzenia. Jezus kiedyś powiedział takie słowa, że zdrowi nie potrzebują lekarza, jeno chorzy. I samo to, że on się udał do Jezusa, a nie do kogokolwiek innego, to jak gdyby udał się do lekarza. Ale pewien element lekarstwa już ten człowiek przyjmował. To znaczy Słowo Boże to jest jak woda, która oczyszcza. Wodą, tak jak Pan stwierdził, oczyszcza się niemal wszystko wodą. Ale woda była niewystarczająca. On znajdował wodę w zakonie pańskim, w tych przykazaniach, ten biegły w zakonie, ale czegoś mu brakowało. I są dwa urządzenia, które ratują życie ludzkie w szpitalu. Jak ktoś już umierający trafia tam, podłącza się mu elektrokardiograf, który wskazuje, czy linia życia jeszcze pracuje, i on góra-dół pokazuje, a drugi to jest respirator. To jest coś takiego, że w momencie, kiedy akcja serca zaczyna serce szwankować, wtedy się silną dawkę tlenu podaje po to, żeby podtrzymać tą funkcję i żeby jednak, no bo tlen jest bardzo potrzebny. I okazuje się, że w tym momencie ten człowiek, no oczywiście 100 braci by przystępowało do tego badania tekstu i każdy ma prawo do innego spostrzeżenia. I ono może być mniej lub bardziej właściwe, ale to nie przeszkadza, bo każdy ma prawo do takiej interpretacji. Pan może w pewnym kierunku pojaśnić nam, a każdemu z osobna pewne rzeczy. I tutaj ten człowiek był bardzo mądry. Po pierwsze, że przyszedł do Pana, bo już jednego leku kosztował, czyli Słowa Bożego, i okazało się, że ta woda nie działa. I przyszedł do naszego Pana i chciał się podłączyć do tego respiratora, który by dodał mu tego powietrza. A Pan mu pokazuje, słuchaj, widzisz tą drogę życia na tym respiratorze? Góra, dół. I raz takie wymaganie, raz takie. Raz tu możesz wpaść, raz tu, ale musisz zawsze próbować tak jak gdyby tam na górze się znajdować. A jeżeli byś na dół spadasz, no to próbuj się wydostać. I dawał mu te rady. I te rady były takie, wpadasz, to wychodź. Taki jest moment tego. I gdy spoglądamy na mannę z któregoś dnia, nie będę mówił z którego, ale są tam podane trzy elementy, z którego chrześcijańskie życie, na bazie których chrześcijańskie życie mogło być budowane, to było złoto, jest pokazane, że budowlę stawiamy ze złota, ze srebra i drogich kamieni. I teraz ten sam tekst manny i ten jest tym samym. I w tym tekście brakuje w tym tekście manny brakuje jednego elementu do budowy. Jest złoto, jest srebro, są drogie kamienie. Jednego elementu brakuje. Zatem trzeba znaleźć. I tu też trzeba znaleźć ten sam element, który tam brakuje. A ten element się znajduje. Czyli jaki drugi środek oprócz wody oczyścić może, żeby nie być umarłym, żeby nie umrzeć.
Ale to my nie rozważamy medycznych punktów, bo ja nie rozumiem tego.
Tak, tak. No i oczywiście można tam różnie tam tego. No resztę, co nie dopowiedziałem, to może ktoś się domyśli. Dobrze? No,
dziękujemy. Brat Andrzej był pierwszy.
Tutaj padło pytanie o te przykazania odnoszące się do człowieka. Ja zawsze widziałem ten fragment w taki sposób, że Jezus wykazał mu, że on nie ma miłości do bliźniego tak jak do samego siebie. Bo cały zakon streszczał się w tych przykazaniach miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego jak samego siebie. Jezus mówi o przykazaniach, a on mówi tak, to ja tego wszystkiego przestrzegałem. A Jezus mówi, no to teraz jeszcze rozdaj swój majątek swoim bliźnim i wtedy będziesz ich kochał tak jak samego siebie kochasz i ten majątek będzie służył im, a tak jak służy w tej chwili tobie. I Jezus jakby pokazał mu, że on nie ma takiej miłości. Dlatego są te przykazania odnoszące się do człowieka. Tak naprawdę Jezus zwraca jego uwagę na to, że tak naprawdę, jeżeli osiągnie taką miłość, to będzie doskonały. Jest powiedziane w 21 wierszu, chcesz być doskonały, idź sprzedaj wszystko, co masz. To nie znaczy, że każdy, kto zostaje chrześcijaninem tutaj, jeżeli są bracia, którzy się niedawno ochrzcili, to mają teraz wszystko, co mają sprzedać i rozdać ubogim, tylko mają mieć świadomość wymagań Bożego prawa, miłości do bliźniego, jak do samego siebie. W przełożeniu na nasze czasy, na teraz, na warunki, w których my żyjemy, to jest też, my sobie uświadamiamy, że nie potrafimy kochać bliźnich tak, jak samych siebie kochamy. Bez Jezusa Chrystusa, bez Ducha Świętego, w Rzymian 5 rozdziale, w 5 wierszu jest napisane, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Więc jedyną możliwością posiadania w swoim sercu Bożej miłości, która jest miłością bezwarunkową, jest posiadanie Ducha Świętego. Wtedy on tego, ten człowiek, który przyszedł do Jezusa, nie mógł tego mieć, ponieważ oni mieli po prostu przestrzegać zakonu i zakon miał być pedagogiem, miał ich doprowadzić do świadomości, że potrzebują Jezusa Chrystusa, że potrzebują Ducha Bożego, który rozleje w ich sercach miłość. I tak samo jest z nami dzisiaj. My tak samo stwierdzamy, że jeżeli byśmy chcieli przestrzegać wszystkie te przykazania, które są w Starym Testamencie, byśmy nie dali rady i w życiu byśmy nie dostali życia wiecznego. Nie? Tylko wtedy, kiedy my przez Ducha Świętego Bóg rozlewa w naszych sercach swoją miłość, możemy kochać Boga, możemy kochać bliźnich. Oczywiście, jeżeli grzeszymy i coś nam się nie udaje w tej miłości i upadamy, mamy orędownika u Ojca, który wstawia się za naszymi grzechami. Możemy wtedy, kiedy przepraszamy, prosimy o wybaczenie, kiedy się upamiętamy, mamy te grzechy wybaczone i dalej jesteśmy poczytywani przez Boga za doskonałych. Moim zdaniem ten człowiek dobrze wyczuł, że przestrzeganie przykazań nie doprowadzi go do życia wiecznego, bo tak miało być. Bóg przykazania dał, żeby doprowadziły, były pedagogiem, który doprowadza do Chrystusa. I on to czuł. Tylko mu Jezus uświadomił, że nie ma takiej miłości, jaką myślał, że ma. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Momencik, my przejdziemy może troszeczkę już do dalszego jak gdyby etapu. Mniej więcej jak patrzymy na tą sprawę w odniesieniu do nas? Bo tak jak brat powiedział, i tu już były takie sugestie, że tuż siebie widzą, w tej właśnie opisie siebie niektórzy dostrzegają, że od razu nasz Pan nie powiedział mu, czynisz źle, tylko mu powiedział, jeśli czynisz 10 przykazań, przestrzegasz te przykazania, to jeszcze tego ci potrzeba. Nie powiedział mu, że źle robisz, czy to niewystarczające. Jeszcze czegoś ci potrzeba. Tak jak było powiedziane, czy my znamy po prostu naszą sytuację? Czy my czasami też nie mamy takiej wątpliwości czasami? Jak badamy, czytamy, zastanawiamy się, żyjemy wiele lat w środowisku ludzi religijnych, czytamy Biblię, badamy, mówią nas, że jesteśmy ludem Bożym, poświęceni, a oni też żyli w środowisku w środowisku Żydów, przestrzegali przykazań, przestrzegali dziesięciny, wszystko czynili, tak jak ten faryzeusz, który wszedł do świątyni, ale jednego im brakowało. A więc jak to przenieść na nasze życie obecne? To, co chcielibyśmy usłyszeć. Jeszcze brat Paweł, tam jeszcze brat z tyłu.
Ja myślę, tak przez parę minut pomyślałem, bo od niedawna w zeszłym roku w Poznaniu przy Marychu nawiązałem kontakt z kościołem ulicznym. No i bardzo, bardzo to mnie zainteresowało. I zaskoczony byłem, byłem zdziwiony. Przyjeżdżają, śpiewają, rozdają jedzenie, ubrania, tam bezdomni korzystają, inni ludzie. I tu właśnie widzę, że mam odpowiedź właśnie na dzień dzisiejszy, a zwłaszcza dla siebie. No niecałe 2 miesiące temu świadomie podjąłem decyzję i zostałem ochrzczony. I właśnie dzisiaj właśnie Bóg mi zadaje pytanie. Bo też tak różnie mam, ale widzę, że właśnie że Bóg żąda ode mnie, no staram się przestrzegać przykazania, wszystko, no i dobrze, ale Bóg widzę, że On żąda ode mnie czegoś innego, żebym właśnie zostawił wszystko, co mam. To bogactwo. No ja tak bogaty to, no jeśli chodzi o pieniądze, no nie jestem, ale tu widzę, że Jezusowi Bogu nie chodzi o te materialne, o pieniądze konkretnie moje, tylko o te moje przyzwyczajenia, przykładowo lenistwo, moja zarozumiałość, to są moje te bogactwa. I to mi przeszkadza, żeby naprawdę tak iść za Jezusem, słuchać, iść na spotkania, modlić się. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Dobrze brat wspomniał, bo jest taka ciekawa rzecz, że faryzeusze byli dumni z tego, że mieli tytuły, zaszczyty. Grecy z kolei byli dumni ze świeckiej wiedzy. Rzymianie ze swej potęgi. Nauczyciele religijni są dumni z tego, że ze swojej denominacji, jaką mają, sekt. Niektórzy są dumni ze swoich nauk, swojej filozofii, swoich różnych spostrzeżeń. A więc oni też w pewnym sensie zostali przez naszego Pana wiele razy strofowani w tym sensie, że Jezus im pokazywał, że nie tędy droga, że za bardzo są dumni, że są, i za tą dumę zostali odrzuceni, bo nie chcieli przyjąć naszego Pana. I tu właśnie są pewne elementy, to częściowo już wspomniał brat. Teraz tak, brat już odpowiadał, proszę, ale jak można na tak mniej więcej...
Ja przepraszam, że jeszcze raz zajmę głos, ale myślę, że to już po raz ostatni. Ja bym powiedział tak, za takim przysłowiem z polskiego na nasze. Ja odbieram to jako rodzaj takiego zwrócenia uwagi, ponieważ my czasami myślimy tak. chodzę do zboru, jeżdżę na konwencję i w tygodniu, i w niedzielę jestem, i w każdą niedzielę. Czytam teraźniejszą prawdę, czytam to, czytam tamto. No więc chyba wszystko już, co więcej, więcej chyba już nic. A sztuka nie polega na tym, do jakiego kościoła ty chodzisz, ile razy ty tam chodzisz, tylko jak ty realizujesz swoje relacje z Panem Bogiem i jak ty realizujesz do tego, który inaczej myśli. No dzisiaj przeżywamy taki okres, że społeczność zaczyna się dzielić. I teraz, czy dlatego, że moje drogi rozeszły się z moim bratem, z którym dotychczas byłem, czy nadal ja go miłuję? Czy teraz mówię, nie, on przestał już być bratem. On już dla mnie bratem nie jest, bo już się nie zgadza ze mną. A więc to są właśnie takie relacje, że pomimo, że my się różnimy, tak jak przecież za czasów apostolskich, niektórzy zaczęli mówić Jan Pawłowy, Jan Kefasowy, Jan Apolosowy, a apostoł mówi, czy wy nie należycie do Chrystusa, czy wy nie jesteście Chrystusowi? A więc sztuka naśladowania Pana nie polega na takim egoistycznym albo sekciarskim podejściu do kwestii, ja należę do tej społeczności, ja chodzę do takiego kościoła, ja czytam taką literaturę, tylko jaki jest mój prawdziwy stosunek, jakie jest moje serce, jaki mój stosunek do bliźniego, do tego, który nawet inaczej rozumie i do innego kościoła chodzi, do innej społeczności należy i tak dalej. Ja to tak odczytuję na nasze czasy, że to jest takim sprawdzianem w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Brat Andrzej.
Ponieważ brat mówił, że jest mało czasu, ale w programie spojrzałam, że jest do 22. Więc...
Na ten wątek jest mało czasu.
Aha, na ten wątek. A ja tutaj analizując właśnie, to nie jest przypowieść, tylko to tak wygląda, że faktycznie no, autentyczny przypadek, który spotkał naszego Pana. To muszę powiedzieć, braterstwu, że ja zawsze, kiedy ten fragment czytam i słyszałam wykład na ten temat i rozumiem, że to nie mam rozumieć dosłownie, że Pan Jezus kazał sprzedać tą majątność, ale jak ja to czytam i wnikam w tego młodzieńca, to jest dosłownie, on słyszał coś takiego, co Jezus mówi. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majątności twoje i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. I teraz jak ja wnikam w to, że stoi młodzieniec, bogaty, nasz Pan do niego to mówi i on odchodzi zasmucony. No więc tak, albo tak jak tu braterstwo mówiliście, że znał Pan Jezus jego serce i wiedział, że coś z jego sercem jest nie tak i że on nie sprzeda tych majątności, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy, że Pan Jezus, nie, Pan Jezus nie miał tego na myśli, to tak wygląda, jakby Pan Jezus nie był w porządku wobec tego młodzieńca, bo mógł powiedzieć, czekaj, ja nie to miałem na myśli. Nie chodziło mi o to, żebyś sprzedawał te majątności. I ja tego nie rozumiem, bo podświadomie ja czuję też, że to nie o to chodzi, że to Pan Jezus nie kazał mu rozdać, ale nie rozumiem do końca, dlaczego w ten sposób nasz Pan do niego to powiedział, widząc, że on jest zasmucony, nie wrócił go, nie powiedział mu, słuchaj, nie wytłumaczył mu, o co tu chodzi. Więc ja też rozumiem, że to jest moje bogactwo, to nie są koniecznie pieniądze, tak? To jest to, do czego ja przykładam serce i że na dzisiejsze czasy jest wiele rzeczy, które może mi przeszkadzać. I tak jak tutaj też brat wspomniał, i moja miłość do bliźniego jest próbowana w tej chwili i zresztą na każdym kroku może być próbowana moja miłość do bliźniego. Moim bliźnim jest każdy, moim bliźnim jest i brat wprawdzie i ten brat, który nie jest ze mną i brat, który jest w innej i siostra, którzy są w innej grupie i którzy są katolikami i moim bliźnim jest uchodźca, który jest z Syrii i imigrant i ja nie mogę w nim widzieć w każdym terrorysty, bo to są moi bracia, oni też cierpią. I ja wiem, że tu ja też jestem próbowana, gdzie ja przykładam serce, ale tak chcę powiedzieć, że ja do końca nie rozumiem właśnie, dlaczego nasz Pan w ten sposób to powiedział. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Brat Andrzej teraz.
Mi się bardzo podoba ten sposób, w jaki Pan Jezus odpowiedział temu człowiekowi. Nie rób tego, nie rób tamtego, nie rób owego. Czyli wymienił mu katalog zakazów, który miał w zakonie. I nawet nie od najważniejszych zaczął. Bo właśnie na tym to polega, że oni byli sformalizowani. Żydzi mieli, powiedzmy, mimo tego, że zakon mówił kochaj Boga całym sercem, duszą i tak dalej, to oni wystarczyło, że nie czynili czegoś. I w ich mentalności było w porządku. A następnie dotknął jego najczulszego punktu. Gdyby odpowiedział komuś innemu, to może nie powiedziałby sprzedaj, tylko co innego by mu powiedział. Bo zastosował Pan Jezus, moim zdaniem, taką regułę, którą wyraził w innym miejscu. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. A w przypadku tego człowieka, młodego, bogatego, ale pewno i dobrego, i pokornego, i fajnego, to było to, że on jakoś miał przywiązane serce akurat do tych śmieci. I Pan Jezus mówi mu, no to sprzedaj. Nie sądzę, aby mu kazał dosłownie sprzedać, chociaż bo prawdopodobnie, że tego nie zrobi. Nie chodzi o same świecidełka, bo Abrahamowi nie kazał nic sprzedawać. Abraham umiał szafować swoim dobrem, a ten widocznie nie. I dlatego było mu powiedziane, być może nawet retorycznie, sprzedaj. Dziękuję.
Dziękuję. Młodzieniec ten był przyzwyczajony przez swoje życie, jakie spędził wśród Żydów, do takiego, a nie innego postępowania. Umiał omijać przepisy, było tych 600 ileś przepisów dodatkowych w Talmudzie. Jemu było jak gdyby łatwo dostosowywać się do tych przepisów i uważać, że wszystko dobrze robi. I jeszcze brat z tyłu. I tak, tak.
Drodzy braterstwo, jeszcze chciałem dodać tutaj, apostoł Paweł wymienia, kto nie odziedziczy Królestwa Bożego. I teraz jakbyśmy sobie wzięli, że ani pijacy, ani tacy, to musimy sobie zadać pytanie, czy my w naszym codziennym życiu wykonujemy wolę Bożą? Bo jeśli wykonujemy i będziemy przestrzegać tego wszystkiego, to będziemy te nasze braki eliminować z naszego charakteru i dochodzić do podobieństwa charakteru naszego Pana. To wtedy mamy nadzieję uzyskania życia wiecznego. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Tam jeszcze chyba, jeszcze siostra.
No, mi nasuwa się takie pytanie, takie zasadnicze z tego wszystkiego, co tutaj dosłuchuje się. Z tego wszystkiego, co się dosłuchuje tu od braterstwa, to nasuwa mi się taka myśl zasadnicza. Pan Jezus powiedział, słuchaj Izraelu, Pan twój, Pan Jezus, Pan jeden jest. I tu zacznijmy od tej najważniejszego zasadniczego punktu, żebyśmy wiedzieli, Pan nasz, Pan jeden jest i żebyśmy miłowali Boga nade wszystko. Jeżeli będziemy miłować Pana nade wszystko, z całej myśli swojej, z całego serca swego, z całej duszy swojej, to bliźniego swego nie będzie problemu. Nie będzie problemu, bo z tej miłości będzie rodziło się wszystko. My tu kładziemy nacisk na bliźniego, jak mamy go miłować, jak. Ten młodzieniec też, on wykonywał po prostu to, co znał według zakonu, według przykazań. Ale Pan kładzie nacisk na coś więcej, na tą głębię, na tą naszą głębię, na to nasze jestestwo, żeby wszystko z siebie dać, wszystko Panu na chwałę. Nie umiem się wytłumaczyć, tak nie umiem tego wypowiedzieć, ale tutaj jeden z braci mówił, że nas często też nurtują właśnie takie te, dla mnie to jest czasem wrogiem mnie samej jest moje ja. To moje ja. Ja to, ja tamto. Ja wszystko mam z łaski Najwyższego. Z łaski mojego Pana jestem tym, kim jestem. Z łaski jestem tutaj. Dzięki Bogu cieszę się niesamowicie. Po prostu wszystko jest z łaski Pana, mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z łaski Pana, Boga Wszechmogącego Stwórcy. A tutaj nas często właśnie to moje ja, to moje ego. Tymczasem błądzimy.
Dziękuję. Siostra Ewa.
Ja mam takie jakby też myśli, że znaczy według mnie jakby nie jest to do końca powiedziane, że to, co Jezus mu powiedział, że to w tym konkretnym przypadku nie musi być dosłownie potraktowane. Nie chodzi o to, że to jest reguła dla wszystkich i teraz każdy, kto się nawraca, to się powinien pozbywać tego, co ma, ale że jakby w tym konkretnym przypadku, bo to, jak Bóg z nami postępuje, zależy od naszego, jakby też od naszej sytuacji. I wcześniej właśnie Andrzej Kaliszczyk do tego nawiązywał, tak, że to zależy, w czym jest nasze serce. Abrahamowi nie zabierał, no bo to nie było potrzebne, tak? Natomiast ponieważ ten człowiek miał serce przywiązane, więc być może to by naprawdę było dla niego dobre, gdyby on sprzedał wszystko, czy większość rzeczy, które miał i rozdał ubogim, bo to by naprawiło jego serce. Być może gdyby zobaczył tych ludzi, którym on coś daje, to coś by do niego dotarło. Natomiast dla mnie osobiście moja taka osobista refleksja nad tym tekstem od kilku lat, która mi towarzyszy i jakoś mnie tak wewnętrznie pali, to jest to, że raz, że jakby wydźwięk tego, że chodzi właśnie tu o tą miłość bliźniego i że Jezus jakby oczekuje od nas jakiejś akcji czy działania w stosunku do bliźnich. I mało tego, to co Jezus powiedział, to no, że to nie jest na zasadzie, że dobra, jak mi się trafi okazja, to coś tam komuś zrobię dobrego. Jest taki tekst, że dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I z reguły ja mam takie wrażenie, że my lubimy tą drugą część tekstu, no bo chodzimy do zboru, więc tych domowników wiary mamy pod ręką i nie jest aż tak trudno dorobić im dobrze. Natomiast dobrze czynić wszystkim, no to w moim życiu to jest tak, że z reguły to no jest okazja, no to robię dobrze, tak? Ale to, co właśnie Jezus tutaj pokazuje, to, że chrześcijanin powinien wychodzić z inicjatywą, że powinien szukać ludzi w potrzebie, a nie tylko siedzieć, czekać, kiedy oni sami do mnie przyjdą. Że chrześcijanin powinien być jakby wrażliwy i umieć dostrzegać to, szukać i czynić to. I to jest coś, co mnie od kilku lat bardzo pali, bo ja jak patrzę na swoje życie, to uważam, że moja aktywność na rzecz ludzi, nie mówię domowników wiary, ale w ogóle ludzi, uważam, że jako chrześcijanka ja powinnam wszystkim ludziom wydawać świadectwo o miłości Chrystusowej. I ja po prostu totalnie leżę na tej linii. Ja nie robię nic, bym powiedziała, jeszcze do tego mam dzieci i mnie to martwi. No jak ja moim dzieciom mogę przekazać, że ludziom się czyni dobrze, jak ja sama tego nie robię. I na przykład mi się bardzo podobają akcje, które różne społeczności robią na rzecz ludzi, no a to bezdomnych, a to jakiś tam, a to jakiś tam. Uważam, że to jest dobre, bo to uwrażliwia człowieka. Nie chodzi o formę, w jakiej to zrobimy, bo jednym taka, innym inna forma będzie odpowiadać i też się możemy spierać na ten temat, w jakiej formie. Ale że generalnie to, że się chrześcijanin to jest człowiek, który wychodzi do drugiego człowieka i który coś robi. I to jest coś, co też ludzi przyciąga do społeczności po to, żeby odnajdywali Chrystusa w tej społeczności. Że Kościół to nie jest takie zbiorowisko ludzi schludnie ubranych, fajnie przychodzą, miedziane czoła, uśmiechnięci, wychodzą tak samo i super. Jak się popatrzy na pierwszych chrześcijan, to jest zbiorowisko przeróżnych ludzi i to aż dziw bierze, że tyle tysięcy lat w ogóle chrześcijaństwo przetrwało. Bo gdyby to jakąkolwiek inną filozofię wziąć, jakąś tam świecką, czy polityczną, czy społeczną, no to z reguły ona jest stworzona dla jakiejś określonej grupy ludzi i ona tylko określoną grupę ludzi przyciąga. I dla mnie to jest mój dylemat jakby z którym mnie Jezus zostawia, podobnie jak tego młodzieńca, bo ja tu też jakby nie widzę, że on już jest czy przekreślony, czy coś, tylko jakby sprawa jest otwarta. Masz, człowieku, taki dylemat, jesteś w sytuacji, w której musisz podjąć pewne działania, pewne decyzje i teraz bij się z tym i coś z tym zrób. I to jest jakby mój osobisty dylemat, który ja mam od kilku lat i jakby cały czas się głowię nad tym, w jaki sposób mogę wyjść do ludzi, żeby składać im świadectwo, nie tylko słowami gadać o Jezusie, o prawdzie i tak dalej, ale żeby im swoimi uczynkami pokazać tą miłość Chrystusa i w jakiś sposób tym ludziom pomagać. I chciałabym też uczyć tego dzieci, bo chodzą do przedszkola, też z różnymi osobami tam się spotykają i chciałabym je nauczyć wrażliwości, żeby one umiały na swoich kolegów, koleżanki patrzeć, czy czasem ktoś nie potrzebuje pomocy i wyjść z pomocą. Ale jeżeli ja mam z tym problem, no to jak ja mogę im to przekazać? I to jest naprawdę coś, co mnie pali, coś, co mnie i boli w środowisku naszym epifanicznym, że przynajmniej ja mam takie poczucie, że po prostu nie ma wsparcia. To nie jest dobre środowisko, które tego uczy, bo raczej ja mam wrażenie, że wręcz odwrotnie. Tu się ludzi uczy zamykać swoje portfele, nikomu nic nie dawać. Fundacje to oszukują. W ogóle najlepiej to nic, bo wszystko musisz 10 razy przemyśleć. A czy ten człowiek to naprawdę dobrze wykorzysta? Dla mnie to nie jest przekaz biblijny. Biblia nam nie każe 20 razy, a może on nie na to, to już jest ich odpowiedzialność. Jeżeli ktoś deklaruje według mnie, że on zbiera naprawdę na coś szlachetnego, to ja daję. Jeżeli on mnie okłamuje, to Bóg się z nim porachuje, bo ja mu daję pańskie pieniądze. I ja bym chciała umieć wychodzić do ludzi, szukać okazji do tego i umieć z różnymi ludźmi rozmawiać. I dla mnie to jest problem. I jeżeli ktoś z braci umie to robić, robi to, praktykuje, ma jakieś, nie wiem, czy pomysły, czy coś, ja bym była ogromnie wdzięczna, bo tak to widzę. Dziękuję.
Tak, dziękuję. I tu właśnie jest cel właśnie naszego tego wieczornej tej dyskusji. Co pomaga w ubieganiu się o życie wieczne w obecnych trudnych czasach, a jakie mogą być przeszkody lub utrudnienia? W związku właśnie z tym opisem, z tym młodzieńcem, tym, co Jezus powiedział i tak dalej. To, co siostra poruszyła i również to samo inna siostra, że nas Pan powolutku uczy różnych rzeczy i wtedy my się czegoś uczymy, nie od razu kubę wody na głowę i my nie wiemy, co z tym zrobić, ale powolutku nas Pan uczy, żeby nam pokazać, jak wejść na tą właściwą drogę i tak dalej. A więc może nad tym się byśmy zastanowili. Jeszcze brat Michał. Otóż.
Ten młodzieniec bogaty był na poziomie usprawiedliwienia bez poświęcenia. Takich mamy ogromną liczbę. Od czasu Abla do upadku Królestwa Szatana to są miliony, miliony, miliony członków. Ale brakło sprzedania. A co to znaczy sprzedanie? Poświęcenie się. I my to sprzedanie dokonaliśmy. Nasze talenty, zdolności, czas, zdrowie, wszystko to są nasze bogactwo. Oddaliśmy Bogu na służbę. Ale czy teraz wiernie wykonujemy ten ślub Bogu złożony? O, tu jest problem. Bo w tym bogactwie są nie tylko same pieniądze, bo inni wcale tych pieniędzy nie mają, ale inne mają bogactwo. Honory, zaszczyty, sławę, urzędy, przywileje. I jak tym właśnie sprzedajemy? Czy używamy to na chwałę dla Boga, czy dla naszego własnego ja? Dla organizacji? A więc wypełnianie tego sprzedania, życia poświęconego, to jest zadanie na całe nasze życie. I od tego zależy, czy my dobrze tą umowę zawartą z Bogiem poświęcenia realizujemy dobrze, to będzie nasze zwycięstwo. Można być więcej nagrodzeni, nawet mniej w zależności, jak nasze poświęcenie wykonujemy na co dzień. Ale najważniejsze, że myśmy już ten krok uczynili, jeżeliśmy w sercu to przyjęli boską wolę za swoją, to znaczy sprzedaliśmy majątność. Ale teraz wykonujmy to sprzedanie wiernie, abyśmy rozwijali wartość charakteru, aby ostatecznie byliśmy uznani wejść do radości Pana. To jest najważniejsze, abyśmy tam mogli się znaleźć i wspólnie mogli służyć na wieki wieczne. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Brat Michał, czy ktoś jeszcze się zgłaszał, a ja nie zauważyłem? Brat Michał na razie.
Ja również chciałbym się podzielić tym, jak to rozumie, że Pan powiedział młodzieńcowi, żeby sprzedał wszystko, co ma. I tu Pan Jezus wskazał na poświęcenie, że przyszedł nowy czas, gdzie ludzie upadli mogą ubiegać się o życie wieczne. Bo do Jezusa nikt życia wiecznego nie otrzymał przez wypełnianie zakonu, chociaż najusilniej się starali. Więc nowa droga otwarta, a tą drogą jest Jezus. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Czyli od Jezusa rozpoczęła się droga, otwarta droga wąska do życia wiecznego i to w boskiej naturze, w niebie. Więc dla tych szczególnych powołanych i tacy właśnie usprawiedliwieni mogli poświęcać wszystko, co mieli na chwałę Boga, aby propagować prawdę, rozwijać prawdę w sobie i ducha prawdy w sobie. I korzystać z tej wolności Chrystusowej i ją używać, bo właśnie prawem dla takich poświęconych jest czynienie woli Bożej. A czynienie woli Bożej daje życie. I my dzisiaj poświęceni to samo. Jeżeli tym, czym jesteśmy, to, co posiadamy, nasze talenty, zdolności, czy pewne bogactwo, finanse, jeżeli to używamy do przynoszenia chwały dla Boga, dla Chrystusa, pomagania braciom i siebie rozwijania w sobie usposobienia Chrystusowego. I oczywiście do poświęconych, czyli mamy najbardziej miłować braci, tak jak apostoł Paweł życie oddawał służąc braciom. Ale mamy wszystkim dobrze czynić, ale najwięcej domownikom wiary. Gdy tak będziemy czynili, oczywiście możemy otrzymać życie wieczne.
Dziękuję. Dziękuję. Ale jeszcze, tak jak tu z tego wynikało, że Jezus mówi, nie miłujcie słowem. A możemy miłować słowem. Jak to łatwo wygląda, prawda? Takie slogany. Ładnie się zwracamy jeden do drugiego. Uśmiechamy. To jest słowo. A zaraz, momencik. Siostra, proszę, tam z tyłu.
Tak właściwie tak sumując dla siebie, to mnie bardzo zachwycił na drodze mojego poświęcenia, na samym początku właśnie na nauka apostoła Pawła, który był przecież tym bogatym chyba młodzieńcem, tym Żydem, który wypełniał wszystkie te przykazania i on nagle zobaczył w sobie człowieka bardzo małego. Mówi, ja to wszystko robiłem, a jednak czegoś mi brakowało. Mówi, bo poznał, co to jest pożądliwość i nagle zrozumiał tą swoją grzeszność, tą swoją chorobę i potrzebę lekarza, Zbawiciela. I to jest taka lekcja też dla mnie, bo ja naprawdę wtedy, kiedy mi się wydaje, że jestem mocna, wtedy jestem najsłabsza. I ja to czuję, że Przecież to nikt inny jak właśnie apostoł Paweł napisał w liście 13 do Koryntian 1, napisał, choćbym całą majętność swoją oddał, a miłości bym nie miał, będę niczym. I choćbym nie wiem, co nie robił, ale nie miałbym tej miłości, będę niczym. Czyli można wykonywać przykazania, nie mieć miłości i można być niczym. Można oddać całą majętność. Czyli tutaj jest cały czas powrót do tej miłości. Do tej miłości, tak jak tutaj brat Andrzej powiedział, takiej tej prawdziwej miłości, serdecznej do brata, do siebie, do Boga. I wtedy nie potrzeba chyba nic więcej. I to jest taka dla mnie też lekcja, że uznać właśnie tą słabość własną najpierw, że nie ma tu niczego, czym ja mogę przed Panem powiedzieć, że ja robię to, ja robię to, ja robię tamto, ja tu tak pomagam, charytatywnie się udzielam, ja mogę pacjentowi, nie wiem, wszystko zrobić, ale jeżeli ja nie będę naprawdę mieć tej miłości, to co mi z tego, tak? Ja to tak teraz, tak mi przyszło do głowy. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Brat Andrzej?
Problem miłości ja czułem od dawna. Powiem braterstwu tak, bardzo miałem zaufanie i czułem się dobrze w gronie braci i w gronie wierzących. Natomiast ludzi ze świata to tak traktowałem trochę jak takie zwierzę, dzikie zwierzę, które gdzieś obok mnie jest, ale jak się do niego zwrócę, czy coś wejdę w jakąś relację, to może mnie ukąsić, może mi jakąś krzywdę zrobić. Gdzieś miałem takie zakodowane, jakąś taką obawę do ludzi i taki dystans do ludzi. I to, co siostra Ewa tutaj też mówiła, że czułem, że to coś jest nie w porządku z tym. I tak naprawdę zastanawiałem się nad tym problemem, dlaczego ja nie kocham ludzi. Dlaczego ja nie kocham ludzi ze świata? Bo z wierzącymi nie miałem problemu. Chociaż jak mieliśmy te problemy, które spowodowały, że utworzyliśmy oddzielny zbór, to muszę bratersu powiedzieć, że musiałem się naprawdę modlić za braci i prosić Boga, żeby błogosławił ludzi, bo tylko w ten sposób pozbywałem się jakichś takich pretensji czy jakiegoś żalu do ludzi. Nie mogłem jakichś takich uczuć, jakiegoś żalu, właśnie pretensji czy gorzkości się pozbyć inaczej, jak tylko wtedy, kiedy się modliłem i prosiłem, żeby Bóg błogosławił tych braci. I rzeczywiście Bóg zabierał to z mojego serca. Ale to była taka sytuacja wyjątkowa, to tam już było już 7 lat temu nasz zbór powstał, także to już są stare rzeczy, ja już je ledwie pamiętam, ale wiem, że tak było. Natomiast w stosunku do ludzi ze świata nie kochałem ludzi ze świata i zdawałem sobie z tego sprawę. I zwróciłem uwagę na to, że apostoł Paweł mówi, że to, co zacytowałem z tego listu Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz, to był taki przełomowy wiersz, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. I zdałem sobie sprawę z tego, że Boża miłość to jest coś z Bożej dziedziny, że to nie jest coś, co ja gdzieś w sobie znajdę, bo nie znajdowałem tego nie miałem, tylko mogę to dostać od Boga. I prosiłem Boga o to, żebym mógł pokochać ludzi z tego świata. Żebym się ich nie bał, żebym ich nie traktował na dystans, że mnie mogą tam zranić, czy mi mogą zrobić krzywdę, ale żebym ich tak naprawdę kochał. Muszę braterstwu powiedzieć, że rzeczywiście Bóg rozlewa miłość do ludzi. I to nie chodzi o to, że my coś tam robimy dla ludzi, bo staramy się robić, ale to jest tak, że kiedy człowiek już naprawdę poczuje ten ból, który czują ludzie w tym świecie, bo to jest bardzo prosta rzecz, bratesło. Wyobraźmy sobie, że nie żyjemy w społeczności z Bogiem, nie znamy Jego słowa, nie mamy Jego obietnic. Jesteśmy tak jak ludzie tego świata. Nie wiemy nic, po co tu jesteśmy. Słyszymy propagandę ewolucjonistyczną, że jesteśmy tam przypadkowo, jakoś tu się pojawiliśmy, że tak naprawdę wielcy tego świata, politycy coś knują, o czym my nie wiemy, ale coś, co nam zagraża. Nie mamy Boga, nie znamy Jego słowa, nie czujemy, nie mamy świadomości, czy w ogóle nie mamy Jego opieki nad nami. I to jest taki ból, który czują ci ludzie, że nie mają żadnego fundamentu pod nogami, boją się, żyją w jakiejś niepewności, w pustce, są pod władzą diabła, który na nich tam jest naprawdę, wyżywa się na nich, tak można powiedzieć. I jeżeli człowiek to poczuje, braterstwo, to chce do tych ludzi podchodzić z sercem i chce im pomagać. I Bóg wtedy jakby w odpowiedzi na moje modlitwy, że ja chcę kochać ludzi tego świata, otwiera różne drogi działania. I nie będę teraz mówił o tym, co się dzieje w moim życiu, ale chcę wam, bratesu, powiedzieć tak, że jak będziecie modlili się o to, żebyście mogli pokochać ludzi tego świata, to ich pokochacie. Będziecie im współczuć, będziecie na nich patrzeć jak na ofiary, a nie jak na jakieś tam zagrożenie, czy... Ja nawet nie potrafię się śmiać, gdzieś zobaczę jakiegoś tak zwanego żula, jakiegoś bezdomnego, który gdzieś tam chodzi z jakimś wózkiem i się tam młodzież śmieje z takiego człowieka. Jak ja patrzę na takiego człowieka, to mi się płakać. To jak ja przejeżdżam gdzieś drogą i widzę prostytutkę przy drodze, to ja sobie mówię, Boże, co, jakby jej rodzice zobaczyli, gdzie wylądowała ich córka, to by im serce pękło po prostu, nie? I to się tak czuje w ten sposób. I Bóg wtedy jakby daje możliwości, styka nas z różnymi ludźmi, stawia różnych ludzi na naszej drodze i tak się dzieje. Także jeżeli będziecie się modlili o to, żeby Bóg przez Ducha Świętego rozlewał miłość do waszych serc, taką Bożą miłość, to tak się stanie. Zaczniecie tym ludziom naprawdę współczuć i będziecie mieli takie wielkie pragnienie, żeby im pomagać. I bardzo się cieszę, że Bóg mi to pokazał, bo tego mi brakowało. Cały czas czułem, że jest coś nie tak ze mną. Nie? Dziękuję.
Tak. Brat Andrzej wywołał taką rzecz, która też również wynika z naszego poczucia pewności siebie. Tak samo jak tą pewność siebie posiadał ten młodzieniec, bo był wychowany w takim środowisku. Wszyscy mówili, że jest przecież potomkiem Abrahama, bo tak się Żydzi powoływali, przecież mamy ojca Abrahama, zarzucali Jezusowi i tak dalej, że oni są kimś, że są dumni z siebie, nie chcieli przyjmować pewnych rzeczy. My też wychowani zostaliśmy w pewnym środowisku, gdzie mówiono nam wiele pozytywnych rzeczy o nas, o naszym środowisku. Czy czasami to myślenie, które brat poruszył, że tak inaczej patrzyliśmy na tych ludzi z zewnątrz, czy nie brało się z tego, że z tego środowiska, że nas tak wychowano, że my jesteśmy tacy dobrzy, bo tyle znamy, Biblię operujemy i tak dalej, chodzimy na zebrania, a oni nie chodzą, palą papierosy i tak dalej, różne rzeczy inne robią. To czasami nas utwierdza. I teraz jest pytanie, czy czasami spojrzenie takie z tej naszej dumy, z tej naszej wyższości nie będzie tą samą reakcją w stosunku do nas, jakby Pan nam chciał jakąś lekcję dać. Czy nie dałby takiej samej lekcji jak temu młodzieńcowi? Ja, proszę.
Ja tylko bardzo krótko chciałem powiedzieć, że ten temat, co Ewa i Andrzej poruszyli, to warto przemyśleć teraz, bo jutro będziemy w szczegóły wchodzić w te aspekty. I jak się okazuje, z mojego doświadczenia, żeśmy się w takim przekonaniu wyrośli, że popatrzenia na różnego proroctwa, zrozumienie wielu rzeczy w Biblii, co jest jak napisane, coś w Grece i tak dalej. Życie pokazuje, że to jest jedna z najłatwiejszych rzeczy, które można zrobić w życiu. Dosyć łatwo to zrobić, wyuczyć się i tak dalej. A o wiele trudniej jest zrobić, tak naprawdę żyć z pewnymi standardami życiowymi i tak naprawdę je dzielić z innymi ludźmi światowymi, na przykład światowymi. Akurat w moim wypadku jest tak, że ja się o wiele więcej z ludźmi, powiedzmy, jakbyśmy to nazwali, światowymi się obracam i wiele więcej mam do czynienia z nimi niż z innymi, bo nawet widzę, że więcej jest do zrealizowania tam. I to bez żadnej pretensji, że mam jakąś specjalną misję do wykonania, bo nie ma. To jest po prostu zachowywanie się na poziomie, uważam, na poziomie ludzkim, zacząć od tego. Ja właśnie to, co nasz Pan mówił do tej osoby, to jest właśnie te wszystkie przekazania, które dotyczą się rzeczy ludzkich, bardziej podstawowych. Bo co z tego jest, że jak innym apostoł mówi, że mówimy, że miłujemy Boga, którego nie widzimy, a brata, którego widzimy, nie miłujemy. No, ja uważam, że najpierw to trzeba, żeby pokazać, trzeba zacząć od stosunków międzyludzkich. I myślę, że właśnie chrześcijaństwo pokazuje wysoki standard stosunków międzyludzkich. I myślę, że jutro wejdziemy w nie trochę głębiej. Oczywiście będzie tylko jedna godzina, ale jeżeli można w ogóle przemyśleć się wieczorem czy w nocy, jak ktoś nie może spać, będzie warto, żeby mieć sprecyzowanie bardziej myśli.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Jutro tak samo będzie. Od 19.30 do
20. A jeszcze mówię o tym, o mojej części akurat.
Aha, bo chodzi. Jakaś niespodzianka. Kto by chciał jeszcze zabrać głos? Proszę.
Ja tylko chciałem zwrócić na jeden szczegół, na jedno uwarunkowanie. No oczywiście to zostało już powiedziane, tylko ja chciałem jak gdyby uwypuklić. No, bo prawdopodobnie, tak mi się wydaje w mojej ocenie, ale to może być i błędne i nawet nie tak jak potrzeba. No ale na razie tak tego. Takie miałem odczucie, że ten młodzieniec jak gdyby wyczuł okoliczność, jakby do niego dotarło, o co może zawalczyć. Do tej pory to perspektywy zakonu, w którym siedział, to dawały mu możliwość tego piasku, jako piasek na tego. Ale usłyszał też o czymś takim jak gwiazdy na niebie i być może, że on chciał zobaczyć, jakie koszta by ewentualnie musiał ponieść, chcąc się zbliżyć do tej perspektywy gwiazd, czyli do wysokiego powołania. No i to pewnie może widział jedną perspektywę, a potem mu gdzieś zaświtała druga. No to mógł mieć różne myśli i zapytania w tym względzie do Pana. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Ktoś chciał? A brat Michał się nie zgłaszał?
Jakie pytanie było?
No. Co nam w dzisiejszym życiu przeszkadza? A co pomagałoby? A może tak na razie, co nam przeszkadza, żeby zwrócić uwagę, wyszczególnić może. No każdy ma inny jakiś szczegół.
No myślę, że duch sekciarski i klerykalny dzisiaj jest wielką przeszkodą, żeby w sobie rozwijać usposobienie Ducha Świętego w nas. To jest wielką przeszkodą. Ufanie większe wodzom ziemskim niż ufanie Chrystusowi, bo Jezus powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem żywotem. Czyli Ojciec Niebiański przeze mnie, czyli przez Jezusa, da wam życie wieczne. Trzeba naśladować Pana Jezusa. Dał najwspanialszy wzór miłości i pokory, bo za nas wszystkich złożył swoje życie dobrowolnie. I dał wzór w postępowaniu, w pokorze, kiedy umywał uczniowie, nikt się nie kwapił umyć nogi. Taki był zwyczaj i dobry. Pan Jezus dał taki przykład. I dlatego, gdy Pan Jezus spełniał misję po raz pierwszego pobytu i tą misję wypełnił w sposób bardzo dobry, to On powiedział, że ja nie przyszedłem, aby mnie służono, ale przyszedłem, abym służył. A kto jest największy? Ten, który służy. I dlatego zachęceni jesteśmy wszyscy do służby.
A ten, który jest sługą, to nie może być takim, który jest jak dyktator, rozkazuje, panuje nad dziedzictwem Bożym. I to, myślę, jest bardzo ważna rzecz. I oczywiście dla nas najważniejsze jest, aby w naszym umyśle i w naszym sercu mieszkał Chrystus. Czyli Jego myśli, Jego sposób postępowania, Jego działanie. On nie starał się o to, żeby mieć pochwałę od ludzi. On się starał o to, aby mieć pochwałę od swego Ojca. I Pan Jezus przestrzegał przykazania swojego Ojca. I za wypełnienie Jego przykazań, wypełnienie Jego woli, zwyciężył. Tak samo prawdziwi naśladowcy dzisiaj, jeśli będą usilnie starali się naśladować ten wzór, i oczywiście mamy miłować braci, a miłość nie polega na tym, żeby brata wyeliminować, bo on może jest moim konkurentem, albo może ja bym nie mógł mieć tyle służby, a ja chcę mieć tylko służbę. A rozumiem, że Duch Chrystusowy to jest taki, który w społeczności braterskiej daje przywilej służby wszystkim, którzy przejawiają ducha pokory i mają ku temu zdolności. Bo jedni mają zdolności do przekazu, inni do napominania, inni jeszcze do organizowania i tak dalej. Myślę, że w tym duchu, gdy będziemy działać, Pańskie błogosławieństwo będzie wielkie dla ludu Bożego. Dziękuję.
Dziękuję. Temat, jak widzimy, dużo nam padło różnych stwierdzeń, różnych sposobów, różny sposób się wypowiadamy na ten podobny temat, czyli mamy różne spostrzeżenia, więc warto się dzielić i po to to robimy. Dużo spada sloganów, takich okrągłych określeń, ale mam nadzieję, że jak będziemy tak dyskutować przez ileś lat, to tego się pozbędziemy. Będziemy mówić tak konkretnie do słowa, do rzeczy. Brat Andrzej.
Co może pomóc? Ja myślę, że trzeba się pozytywnie nastawić do ludzi. Po prostu pozytywnie. Andrzej mówił, że trzeba pokochać ludzi. Pozytywnie się nastawić. Idzie Żul, uśmiechnij tak. Przykładowo mówię, biedny Żulu, nie o ciebie chodzi, bym cię obrażał. Idzie właśnie ktoś taki, kogo po skrócie nazywa Żul. Uśmiechnij się do Żula. Prosi cię, żebyś mu dał tą złotówkę. Daj mu złotówkę, nie patrz, czy on ma żółte palce, czy nie ma żółtych palców. Kilka drobnych gestów i już się lepiej czujesz. Chodzi o to, żeby być naprawdę pozytywnie nastawiony do drugiego człowieka. Ja tak uważam. A nie kombinować, cedzić, że on brudny, że on co, że... To są trudne rzeczy. Ja bym nie zwalał wszystkiego na społeczność i tak dalej, na jakieś trudne rzeczy, bo mnie na przykład w niczym nie przeszkadzało dawać przysłowiowemu Żulowi złotówkę, jednocześnie być w zborze członkiem, prawda? Nikt mi tam nie zabraniał tego. Ale być może nikt o tym nie mówił. Nie było na mównicy mówione, ludzie, bądźcie bardziej dobroczynni. Może były te tematy omijane, bo sami mówcy musieliby mówić przeciwko sobie. To nie jest miłe. Ja też unikam tematów, które są przeciwko mnie, gdy coś chcę powiedzieć, bo źle się czuję wtedy. No, jedne społeczności kładą nacisk na taki aspekt, inne na inny, ale nie można zrzucać wszystkiego na społeczność i mówić, a to dlatego jesteśmy tacy źli, bo taka zła społeczność. Wszyscy się wychowaliśmy całe życie tam. Ja nie czułem się zniewolony i nie czuję się zniewolony. Bo krótko mówiąc, niezbyt poważnie, albo inaczej, traktowałem te wszystkie nazwy i określenia tak, jak w literaturze one są wypisane, że to są jakieś fundacje, jakieś
jakieś ruchy dobrowolnej działalności dla obcych i tak dalej, że one nas we wewnętrznych relacjach nie wiążą. No ale jeśli ktoś chciał wewnątrz, powiedzmy, odgrywać rolę jakiegoś takiego szacha, który chciałby tam za bardzo swoją władzę, powiedzmy, no, eksponować, no to albo się na niego nie głosowało, albo coś i już. No, no trzeba ze wszystkim umieć żyć, tak uważam. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Jakie trudności mogą dzisiaj wynikać jeszcze, a może jakieś dobre rzeczy? Może przejdźmy od tych trudności, od trudnych spraw, od tych przeszkód do tych dobrych rzeczy. Co dobre, jakie dobre rzeczy nam pomogą? Proszę.
Znaczy ja powiem, co mi pomaga i czego się nauczyłam dawno temu dzięki... ja mam za sobą świadków Jehowy. Mniej więcej każdy z was wie, jak świadkowie Jehowy funkcjonują, że raczej jest to dosyć hermetyczna grupa. Jak przyszłam do Epifanii, to był zbór w Lublinie, i pierwsza rzecz, która mnie jakby uderzyła, bo tam mieszkałam blisko brata Jana Łagowskiego i dosyć często do niego do domu chodziłam. I pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, że to jest człowiek tak, jego znają u baptystów, jego znają u zielonoświątkowców, u Adwent i jakichś tam jeszcze innych, których ja nawet dzisiaj nie pamiętam, co to za jacyś tam byli. Do niego ksiądz po kolędzie chodził, oprzed wszystkich, i przyszedł do Łagowskiego rozmawiać. To, co mi jako młodej wtedy, ja miałam wtedy 19 lat i to, czego mnie brat Łagowski jakby nauczał i czego do dzisiaj mu zawdzięczam, że zawsze zachęcał, żeby odwiedzać innych chrześcijan i mieć z nimi kontakt. Bo jak człowiek się tak zasklepi, to jakby ma za małe pole do konfrontacji i do przemyśleń. I to, co mi pomaga, to właśnie to kontakt z innymi chrześcijanami, czy słuchanie kazań, choćby nawet przez internet, patrzenie na to, podglądanie jakby, jak inni działają, jak oni sobie z czymś radzą, bo my nie jesteśmy jakaś wyspa, tak, bezludna gdzieś na oceanie. Inni chrześcijanie też mają różne problemy i też mają takie wieczory, siedzą, rozważają swoje dylematy w swojej społeczności, jak co zrobić i tak dalej. I mi jakby to pomaga, że po pierwsze, kiedy patrzę na innych, to że można się od nich wiele nauczyć, nawet jeżeli to są ludzie, z którymi poglądowo mnie wiele dzieli. Ale czasami to, w jaki sposób oni potrafią naśladować Chrystusa, czy mówić o Chrystusie, no to ja patrzę na siebie, no po prostu porażka. To ten już biedny przykładowy żul. Ale w Warszawie byłam świadkiem, jak co roku zresztą jest ten tak zwany marsz dla Jezusa. I nie chodzi o marsz dla Jezusa, czy ktoś popiera, czy nie popiera, bo można też mieć różne opinie, ale jest kilka takich społeczności, które jakby wykorzystuje tą imprezę do tego, żeby głosić Ewangelię. I na Starym Mieście zawsze potem na końcu jest taki koncert i tam często schodzą się żule w nadziei, że o, jest jakaś impreza, to się piwo będzie lało. Oczywiście piwa nie ma, ale to, w jaki sposób ci ludzie potrafią z nimi o Ewangelii rozmawiać, to ja bym po prostu pojęcia nie miała, co w ogóle do takiej osoby powiedzieć można o Chrystusie. No bo przecież, przecież typów mu nie przedstawię, bo to kompletnie bez sensu. Więc czasami zapominamy takich zupełnie najprostszych, oczywistych rzeczy, o których Jezus mówił, tak, że przeprowadzanie do Jezusa to nie polega na tym, żeby komuś zmienić jakiś pogląd doktrynalny w głowie, a często to chyba tak jest, że jak rozmawiamy czy z innymi chrześcijanami, czy tak dalej, to się głównie nastawiamy na takie dyskusje doktrynalne. Przekonam go o tym, o tamtym i tak dalej. Natomiast zapominamy ludzi przyprowadzać do pokuty i do krzyża. I ja sobie uświadomiłam, że to jest coś, czego ja nie umiem robić. Ja nie wiem, jak o tym rozmawiać z ludźmi o takich najprostszych rzeczach. Ja mogę ze świadkiem jakieś tam takie dyskusje toczyć z kimś tam, o Trójcy, z kimś tam, ale jak mnie Bóg postawi w sytuacji, żeby komuś po prostu o krzyżu opowiedzieć, co to znaczy wierzyć w Chrystusa, w jaki sposób zmieniać swoje życie, to ja nie do końca wiem, jak to zrobić. Ale to, co mi pomaga, to obserwowanie ludzi, którzy to robią. I są chrześcijanie, którzy to robią, którzy też mają jakieś problemy i rozwiązuje. I dla mnie jedna właśnie z takich najbardziej podstawowych, pomocnych rzeczy to jest być otwartym w stosunku do innych chrześcijan. Nie po to, żeby szukać różnic i ich tam ciągle nawracać na moje poglądy, tylko żeby dostrzec w nich Chrystusa i tego Chrystusa naśladować, żeby się czegoś od nich nauczyć. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na pewne kwestie. Jak z takimi ludźmi, z takimi, którzy są z nawiasu, jak z nimi rozmawiać? Jezus przyszedł do celników, do jeszcze innych i faryzeusze mu zarzucali, z takimi ludźmi ty obcujesz? Jest taka kwestia, no trochę żeśmy podyskutowali na temat młodzieńca, tego problemów. Jeszcze chwilę mamy czasu. Czy jeżeli będziemy ludziom przedstawiać, tak jak siostra powiedziała, nasze doktryny, typy, figury, czy przyprowadzimy takiego człowieka do Boga, czy przyprowadzimy do denominacji? Jeżeli teraz, jaka jest sytuacja? Jaki cel jest, żebyśmy my, głosząc Ewangelię, kontaktując się z ludźmi, jaki mamy cel? Żeby człowiek zrozumiał, jaki jest, że sam nic nie jest w stanie uczynić, że potrzebuje kogoś, czyli Jezusa, że na podstawie tego może zbliżać się do Boga przez Jezusa. I teraz jest taka sprawa. Pokuta. Siostra wspomniała o pokucie. A więc czy my potrafimy człowiekowi powiedzieć coś na temat jego stanu, jego sytuacji, żeby ten człowiek mógł zrozumieć, żeby sam w zasadzie nie jest w stanie się wyrwać z tego dołu. Czy potrafimy tak dyskutować z takimi ludźmi? Siostra z tyłu, bracie Pawle.
Ja może opowiem coś z własnego doświadczenia. I to mnie też nauczyło jednej rzeczy, że głosić, nauczać z pozycji ja wiem lepiej, to nie jest ta droga, moim zdaniem. Że tutaj też trzeba umieć posłuchać i porozmawiać jak równy z równym, pomimo, że wiem lepiej. I byłam w sytuacji, to się nazywało taki zlot radości alkoholików. Byłam tam zaproszona przez kogoś, bo to tam dla wszystkich ogólnie, to było dla wszystkich. I miał świadectwo alkoholik, który 20 lat nie pił alkoholu już. Ale on mówi, był tak upadły w pewnym momencie i on leżał gdzieś tam i mówi, Panie Boże, albo mnie zabij, albo mi pomóż. Mówi, ja dalej tak już nie mogę. I jakby trzeźwiał, obudził się rano, spotyka drugiego alkoholika, z którym nieraz się tam napił. Rozmawiają i mówi, a co ty, co z tobą jest? Mówi, nie widzę cię tu, nie widzę cię tam. A on mówi, wiesz to, chodź ze mną w jedno miejsce. I zaprowadził go na meeting. I tam była modlitwa właśnie o pogodę ducha na początku. I mówi, i coś mówi się stało takiego w tym człowieku, że uwierzył, że Bóg mu pomógł. I tą drogą poszedł. tak jak znał Boga oczywiście, przez Kościół katolicki, przez msze i tak dalej, ale z pokutą, z wdzięcznością i radością wyzdrowienia. I mieliśmy tam u nas w zborze taką dyskusję, odpowiedzi na pytania. Kto kogo wysłuchał jakiej modlitwy? Grzesznik niby nie ma prawa się modlić, tak? A tu alkoholik leży i Panie, albo mnie zabij, albo mnie uratuj. Pan wysłuchał tej modlitwy. Pokutnej, pełnej żalu i niechęci do takiego. Ja się pytam, wysłuchał tego grzesznika, czy nie wysłuchał? I wiecie, jaką otrzymałam odpowiedź? Że anioł światłości, że demon przemienił się w anioła światłości i to była ta pomoc. Wiecie, no ręce mi opadły. Jak daleko można gdzieś broniąc błędu, naprawdę się zamknąć na to zewnętrzne, na to nawet łaskę, która jest od Boga dana, w moim przekonaniu, tak? I to jest to, że trzeba naprawdę umieć tych ludzi słuchać. Nie tylko do nich mówić, ale też słuchać. Usiąść i po prostu wysłuchać, co ma do powiedzenia, bo to jest nieraz bardzo ciekawe historie. I to mogą być naprawdę bardzo ciekawe historie. Dziękuję.
Siostra Ewa.
Jeżeli chodzi o to, co nam może pomóc, a przeszkodzić, to tutaj te przykłady, które powiedziała siostra, to też tak już od dłuższego czasu właśnie przywoływane są w moim umyśle takie przykłady, które mi pomogły zrozumieć bliźniego i jak gdyby powiększać tą miłość do bliźniego. Ponieważ bałam się środowiska, że tak powiem, ludzi światowych ogólnie, jak mówiliśmy. Bałam się, że w dorosłym życiu, jak pójdę do pracy, zetnę się z różnymi osobami. Zaczynałam pracę, kiedy w pracy się i powszechnie też, przynajmniej tam w tym moim środowisku, w którym ja pracowałam, też i dużo ludzi piło alkohol. I ja byłam bardzo negatywnie. W ogóle do ludzi, którzy mieli jakikolwiek nauk, to ja byłam bardzo negatywnie nastawiona. Z gruntu rzeczy uważałam, że to są prawie ludzie straceni. No i tak się złożyło, że przez rozmowy, przez wskazywanie poprzez pryzmat i Pisma Świętego i poprzez rozmowy z niektórymi osobami, z braci, którzy właściwie kiedyś byli w środowisku katolickim, a przyszli do prawdy, zaczęłam patrzeć na tych ludzi trochę inaczej. I się okazało później, że od tych niektórych ludzi to ja się bardzo dużo nauczyłam. Oni mieli takie zalety, niektórzy mieli tak szlachetne uczucia w stosunku do bliźnich, że jak spojrzałam na nich zupełnie, później nauczyłam się patrzeć na nich jako na ludzi, którzy mają po prostu inną wadę. Ja takiej nie mam, ja mam za to inną, w inny sposób grzeszę, a oni mają taką, oni chcieli z tego wyzwyć. Miałam kilka osób w swoim środowisku, które miały ten problem, ale które były z natury bardzo szlachetne i to mi pozwoliło spojrzeć na bliźniego i w ogóle w tej chwili już oceniam bliźniego też, staram się nie po żadnym wyglądzie, nie po tym, co mi ktoś powie. Oczywiście dużo walki w sobie też staczałam na tym punkcie i dalej wiem, że jestem niedoskonała pod tym względem, ale staram się właśnie na bliźnich patrzeć inaczej i te rozmowy z niektórymi osobami, to, że mi wskazały właśnie na to, że to jest bliźni, bo ja praktycznie właściwie nie widziałam tej osoby bliźniego, bo mi się wydawało, że oni no są straceni w oczach Bożych. Oczywiście ja byłam ten czas bardzo młoda i inaczej na to patrzyłam. Natomiast, tak jak mówię, no wiele się od tych ludzi nauczyłam. Wiele rozmów przeprowadziliśmy na różne tematy. Jedna osoba pod wpływem, nawet, bo ja uważałam, że jako chrześcijanie mam przede wszystkim nie słowem, a uczynkiem pokazywać właściwą drogę. I
no z własnego doświadczenia nawet wiem, że to o wiele więcej daje i wiele więcej, większy przykład na tych ludzi. A przeszkadza mi przede wszystkim moje wady, moje właśnie to, jak tutaj któraś siostra powiedziała, własny ja, własne jakieś takie rzeczy, które przeszkadzają w pokonywaniu własnych wad. I to tutaj się właśnie staram, żeby to nie odejść ze smutkiem, tak jak ten młodzieniec, tylko żeby zrozumieć, co Pan ode mnie chce i co ja powinnam robić. Ale generalnie właśnie ta miłość do bliźniego, to uważam, że to jest najważniejsze, co powinnam wyrobić tutaj na ziemi, bo z tego wszystko się bierze po prostu. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Brat z tyłu ma jakieś... To brat w przerwie, już brat mówił, ale brat tam z tyłu.
No chciałbym powiedzieć, co mi przeszkadza. No tutaj mamy brata Andrzeja. No w tamtym roku trafiłem na kościół uliczny właśnie i tam poznałem i ta grupa właśnie bardzo mnie zafascynowała. I tam właśnie zobaczyłem właśnie w nich tą miłość, bo no różni i młodsi, i starsi. I sobie tak zadałem pytanie, bo to była godzina 18, jak się dowiedziałem, co czwartek są. I tak, i dają zupę, grają, przyjeżdżają, deszcz pada, później jesień, śnieg. I sobie tak zadałem pytanie, dlaczego oni to robią? Skąd oni mają pieniądze? Poświęcają czas, na pewno mają rodziny, dzieci. Oni tu przyjeżdżają, godzina 18, dopiero gdzieś na pewno do domu wracają o 21, o 22 są w domu. Mówię, tyle czasu i to mnie pociągnęło. I tam poprosiłem o modlitwę i tak taki poczułem pokój. A wcześniej chciałbym wam powiedzieć, no tu dzieci są, to tak nie będę chciał mówić drastycznie, ale mam dwie protezy, jestem niepełnosprawny, ale jestem niepełnosprawny z wyboru. No tylko tyle mogę powiedzieć, bo dzieci są. To było w 1985 roku. No i 4 lata temu zmarła mi żona na raka piersi. Osobiście sam ją w hospicjum oczy zamknąłem. Do samego końca byłem przy niej. No i miałem problemy, że przestałem chodzić do kościoła i chciałem popełnić samobójstwo. Konkretnie już po śmierci żony. I taki miałem żal do Boga i pretensje, dlaczego, bo 20 lat małżeństwa i żona mogła jeszcze żyć, i ja rak piersi, przerzuty. No i tu właśnie dostałem ratunek właśnie przez ten kościół uliczny. No i właśnie to była ta przeszkoda i teraz i dlatego właśnie mówię, no to jest potrzeba właśnie ta miłość do ludzi. I dla mnie tą przeszkodą i teraz właśnie dzisiaj tak zrozumiałem jedno i to mam od jakiegoś czasu, bo stwierdziłem, że no, posłużę się tym, że Bóg stworzył piękny świat, tą przyrodę, tak jak teraz mamy. No jest wspaniała, bo jechałem pociągiem, widziałem te pola, te kwiaty, rzepak jak kwitnie, no jak to pięknie wszystko wygląda. Ja się na wsi urodziłem, to wiem troszeczkę na ten temat i znam tą przyrodę. I także pięknie Bóg to wszystko stworzył. No i Bóg stworzył sobie, że uczynił tą ziemię poddaną, żebyśmy my wszyscy służyli, dbali o tą ziemię. No i tu właśnie się pieniądz się odbija też, że od jakiegoś czasu stwierdziłem i staram się, bo mam tą rentę i staram się tą rentę i też próbuję tam takie różne rzeczy sobie sprzedaję, bo brat z Torunia mi dał i starałem się jak najwięcej szybko sprzedać, jak najdrożej, żeby to sprzedawać, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. A od jakiegoś czasu robię odwrotnie, że staram się, ile kto może, próbuję, pozwalam się targować, na ile kogo stać, żeby sprzedać. No i to i naprawdę bardzo się z tym lepiej czuję. I stwierdziłem i zobaczyłem, że te pieniądze, one już nie są dla mnie, są niepotrzebne, no bo muszę opłacić dzierżawę, leki kupić, jedzenie kupić, ale stwierdziłem, że one nie mogą być moim celem życia, tylko środkiem do życia. No bo muszę kupić jedzenie, opłacić mieszkanie, ale nie mogę chodzić po trupach, jak to się mówi, iść, kombinować, kręcić, żeby jak najwięcej zarobić sobie, bo muszę mieć pieniądze. No ja nie muszę. To Bóg w tym wszystkim działa i to robi, daje mi siły, żebym sobie mógł jeździć i sprzedawać, ale to wszystko to Bóg działa, bo jak ja będę robił po swojemu, no i tu mi właśnie, no muszę się dużo modlić i prosić Boga o pokorę, ale widzę, że naprawdę dużo mi Bóg już zaczyna pomagać, bo już nie mam myśli samobójczych, już wszystko już tak jest unormowane, mam chęć do życia, zwłaszcza rano jak się zbudzę, jestem zadowolony się z tego dnia. I wieczorem też dziękuję Bogu za miniony dzień. I naprawdę czuję się ostatnio bardzo szczęśliwy. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Dobra, cenne uwagi zastosował. Czytałem ostatnio taki artykuł, który mówi, że na przykład czymś handlujemy, to nie sprzedajmy siebie razem z tymi produktami. No to jest właśnie ta myśl, co brat powiedział. Sprzedając, nie traktuję tego jako cel, tylko jako środek do życia. Jest taki artykuł, który będzie w ostatniej straży, która, jeśli prenumerujecie, to tam jeden z takich artykułów właśnie i tam taka jest ciekawa myśl. Kto by chciał jeszcze się wypowiedzieć? Już końcówka 53, zaraz będziemy kończyć. Czy zgadzamy się mniej więcej? Kto się nie zgadza z tymi stwierdzeniami, które tu padły? No, jakiekolwiek komu się... O które twierdzenia? Coś może zostało nie do końca wyjaśnione przez nas wszystkich. Nie przeze mnie, tylko przez nas w ogóle.
Ja mam tylko, to akurat Agnieszka Reuter pisała, że oni właśnie słuchają teraz, pozdrawiają nas przez Skype.
Dziękujemy. A nie chcą się włączyć do dyskusji?
A jak napiszą, to powiem.
Może jakiś problem jeszcze się wyłonił, to będziemy później dyskutować, jeszcze dzisiaj wieczorem, może jutro rano. Myśmy chyba zakończyli, bo to rzeczywiście trochę po przemęczeniu jesteśmy po tej podróży. Nie wszyscy mają dobrą kondycję. Jaką pieśnią byśmy zakończyli naszą społeczność dzisiaj wieczorną? Jak? A siostra jaką? No to dwie zaśpiewamy, żeby było już. Tak jest. Pierwsza to jest 307. 377. Thank you. pieśń?
Tak,
353. Wszystkie błogosławieństwa, jakieśmy otrzymali w dniu dzisiejszym, za tą społeczność z bratem. Proszę.
Czcigodny
pełen miłości, Boże Jehowo, który mieszkasz w niebie, niech się święci Twoje imię. W pokorze naszych serc przychodzimy do Ciebie i Tobie składamy hołd, podziękowanie, uwielbienie. Dziękujemy Ci, Boże, za dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy przez psalmy, pieśni wierdzić Twoje święte imię. Dziękujemy Ci również za te rozmowy, które żeśmy przeprowadzali, za wskazówki, jak powinniśmy postępować, by dojść do Królestwa. Prosimy Cię, pobłogosław nasze rozejście się, pobłogosław tę noc, która jest przed nami, byśmy w dniu jutrzejszym mogli się znowu tutaj spotkać, rozważać Twoje święte słowa. Za wszystko Ci dziękujemy, a za grzechy przepraszamy, a to wszystko czynimy w drogim imieniu Jezusa.